Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Dziś nietypowe spotkanie z lasem, bo właściwie nie wejdziemy na ścieżki przyrodnicze, dzikie i nieokiełznane, ale będziemy w pobliżu i w ośrodku edukacyjnym Łysy Młyn w Nadleśnictwie Łopuchówko. Tutaj zjawiamy się z okazji Światowego Dnia Pszczoły, no i imprezy edukacyjnej, którą Nadleśnictwo Łopuchówko tu zorganizowało. Pogoda sprzyja, dzieciaki przyjechały, no i słuchają różnych ciekawostek dotyczących pszczół i pszczelarstwa.
Tutaj macie, zobaczcie, Napoleona i jego żonę Józefinę.
Ciekawostki dotyczące związków pszczół z historią przybliżyła młodzieży Karolina Prangę, pracownik edukacyjny Nadleśnictwa.
Większość naszych władców wybierała na swoje godła duże ssaki drapieżne albo ptaki drapieżne, bielika czy lwa. A tutaj mamy, zobaczcie, wszędzie pszczoły. Mamy pszczoły na monetach, mamy pszczoły w godle, mamy pszczoły na szatach. Napoleon wiedział, jaka jest potęga pszczół, jakie jest znaczenie pszczół już w tamtych czasach.
Aleksander Wielki podbijał, nawet do Indii doszedł i zmarł tam. Prawie 20 tysięcy kilometrów, a chciał być pogrzebany w Grecji. Wiecie, co zrobili?
Pszczelarz i leśniczy zarazem Krzysztof Ancukiewicz.
Wiecie, co zrobili z nim? Do beczki, zalali go miodem, przewieźli, kilka miesięcy go wieźli. Opłukali z tego miodu i no nie jak żywy, ale świeży.
Gościem na tym pikniku pszczelarskim jest profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Paweł Sienkiewicz, entomolog. Te pszczoły, no tutaj już z konkursów dla dzieci dowiedziałem się, że one zapylają 80% roślin, które tego wymagają na kuli ziemskiej. To prawda, tak?
Tak, tak. To jest ogromna funkcja tych owadów w ekosystemie. Czyli trzeba pamiętać, że to nie chodzi wyłącznie o pszczołę miodną, tylko cały kompleks zapylaczy, których mamy dużo więcej, bo to nie tylko pszczołowate, ale to także ich chrząszcze, motyle, a w niektórych rejonach nawet i kręgowce mogą taką funkcję pełnić, chociażby nietoperze, które odwiedzają kwiaty. No u nas tej grupy akurat nie ma.
Wybuchają alarmy mówiące, że pszczoły są zagrożone. Jak to w ogóle wygląda? Mamy podstawy się bać czy nie?
Wygląda to w ten sposób, że głównie mówi się o pszczole miodnej, ale trzeba też mieć świadomość, że pszczoła miodna jest gatunkiem udomowionym, hodowlanym. Trochę jak owce, można w pewnym sensie nawet takiego porównania dodać. Natomiast zanika cała masa gatunków dzikich zapylaczy. One są bardzo ważne w ekosystemie i pszczoła miodna wielu tych funkcji nie przejmie. Są potrzebne środowisku, czasami są to dość unikatowe powiązania ekologiczne, z siedliska, odpowiednich gatunków roślin. I tutaj mówiąc o zagrożeniu pszczołowatych jako takich, to bardziej by trzeba było uwagi kierować na dzikie zapylacze. Natomiast oczywiście pszczoła miodna to jest też pewna nasza działalność gospodarcza, no i trudno sobie bez miodu wyobrazić nasze życie. Nie byłoby takie słodkie czasami.
Panie profesorze, no właśnie do Kocimiętki nadleciał owad, którego ja przyznam, jako że nie jest pszczołą ani osą, to no nie rozpoznam.
A jest właśnie pszczołą, jeden z gatunków pszczołowatych, nie jest pszczołą miodną. To jest jakiś gatunek porobnicy, ale to, żeby już go określić, to trzeba by złapać okaz i oznaczyć najprawdopodobniej.
Aż tak, tak? Bo rozumiem, że to wynika z wielości gatunków występujących.
Tak, tak, to wynika z wielości gatunków, ale też być może ktoś bardziej wyspecjalizowany w tej grupie owadów by rozpoznał o tak w locie. Ja niestety nie jestem w stanie. Troszeczkę inne owady badam na co dzień, więc
chrząszcze.
Tamte to w dużej mierze jestem w stanie rozpoznać ze swojej grupy od razu, ale to zawsze jest tak, że jakaś część wymaga tej analizy mikroskopowej już.
Aha, to może powiedzmy, ile w ogóle gatunków zapylających występuje w Polsce? Pytam o owady ogólnie.
O, jeśli chodzi o owady ogólnie, to tutaj precyzyjnie nie odpowiem, ale to już można by liczyć, podejrzewam, w tysiącach gatunków. Biorąc pod uwagę, że to są i chrząsze, które biorą udział w zapylaniu, choć czasami podjadając rośliny, liczne motyle, liczne inne błonkoskrzydłe, nie tylko pszczoły miodne czy osy na przykład, no i jeszcze jest cały szereg owadów, które biorą udział w zapylaniu. Oczywiście tymi królowymi zapylania będą pszczołowate.
Tak widać, że akurat ta pszczoła skacze sobie z kwiatka na kwiatek, czy ona na każdym dokonuje tak zwanego zapylenia?
Myślę, że jest duża szansa. Pszczoła tego nie wykonuje intencjonalnie, to jest na tej zasadzie, że po prostu roślina pewien mechanizm wykształciła, który sprzyja w zasadzie jednemu i drugiemu organizmowi, ale pszczoła sądzę, że nie ma świadomości, że dokonuje tak ważnego dla nas dzieła i dla przyrody przede wszystkim.
Drzwi do lasu.
Od Łysego Młyna oddalam się na chwilę z panią Roxaną Magdą, pracownikiem Nadleśnictwa Łopuchówko, i pani Roxana pokazuje mi właśnie takie miododajne rośliny, które w pobliżu rosną. Przy jednej z nich stoimy.
Tak, stoimy właśnie przy głogu, który jest bardzo chętnie odwiedzany przez owady zapylające. Ciekawa jest także jego bardzo intensywna woń, którą możemy poczuć w okresie kwitnienia. Co ciekawe, głóg jest rośliną leczniczą także.
Powącham sobie, chociaż to jest już apogeum kwitnienia za nami, aczkolwiek kwiatki są białe i one są bardzo gęste, bardzo ładnie to wygląda. Piękna nawet ta roślina.
Tak, z uwagi na to, że kwitnie bardzo obficie, to cały ten krzew przypomina w pewnym momencie taką wielką białą plamę, no i rzeczywiście wygląda bardzo efektownie.
Jakby śnieg napadał na ten krzew. A jakie zapylacze on wabi najczęściej?
Głóg jest chętnie odwiedzany przez pszczoły, także przez cały szereg dzikich zapylaczy, więc można tutaj całą grupę tych owadów spotkać. Przykładem takiej rośliny może być koniczyna. Mamy całe mnóstwo różnych gatunków i co ciekawe, koniczyna jest rośliną chętnie odwiedzaną przez trzmiele. Trzmiele są przystosowane do zapylania kwiatów, do których często nie mają dostępu inne owady, dlatego że trzmiele mają taki odpowiednio przystosowany długi aparat gębowy i są w stanie dostać się właśnie do nektaru, który gdzieś tam głęboko w kwiacie jest umieszczony. Co ciekawe, mogą także ten kwiat przegryźć, tak? I w ten sposób dostać się do nektaru.
O, czyli koniczyna jest taką rośliną o trudniej dostępnym nektarze, tak?
Tak, tak. Tak, podobnie jak kokorycze, które też możemy tutaj w okolicy Biedruska obserwować.
I tu uwaga, bo tu właśnie Roxana Magda rzuciła przykłady ilustrujące wcześniejszą wypowiedź entomologa Pawła Sienkiewicza o tym, że pszczoła miodna nie przejmie wielu funkcji dzikich zapylaczy. Podane przez panią Roxanę pierwsze z brzegu przykłady pokazują, że nasze hodowlane pszczoły nie są po prostu w stanie zapylić wielu roślin z przyczyn biologicznych albo raczej anatomicznych. To coś jak z młotkiem, śruby nim nie wykręcisz. Mlecz tak zwany?
No, ten mlecz to nie do końca prawidłowa nazwa.
Wiem.
Powinniśmy tą roślinę nazwać mniszkiem majowym. A dlaczego mniszek? Dlatego, że w momencie, kiedy przekwitnie i zamienia się w ten nasz przysłowiowy dmuchawiec, to po prostu kojarzył się z taką głową siwego, starego mnicha białą. No i stąd właśnie mniszek. Roślina lecznicza, tak, o bardzo wielu leczniczych właściwościach i co ciekawe, z niej można przygotować także syrop, tutaj dokładnie z kwiatów, trzeba ich bardzo, bardzo dużo zebrać, zwanym miodkiem majowym. Co prawda nie jest to typowy miód, ale też ma takie właśnie lecznicze właściwości i może nam pomóc właśnie w leczeniu różnych przypadłości.
Przypis. W internecie bardzo łatwo znajdą Państwo przepis na miód majowy, czyli na syrop z kwiatów mniszka lekarskiego, często błędnie zwanego mleczem, co i mnie się przytrafia. Na przykład portal kurnikowo.pl wskazuje następujące ilości składników. Litr wody, kilogram cukru, jedna cytryna oraz, i tu najważniejsze, cztery kopiaste garście mniszka. Z dalszego opisu wynika, że te cztery garście to 500 rozwiniętych kwiatków mniszka. 500 sztuk. Polecam, choć raczej już na przyszły rok. Bo kwitnienie mniszka mamy za sobą. Przed nami kwitnienie mlecza, ale ten nie nadaje się na syrop. Koniec przypisu. Zapytałem o ten mlecz, mniszek lekarski, ponieważ wielu traktuje go jak chwast i ubolewa, kiedy on zaczyna żółtym dywanem pojawiać się na trawniku czy w ogrodzie.
To prawda, bardzo dużo roślin, które są przez nas uznawane za chwasty, jest roślinami miododajnymi, ale także ma właściwości lecznicze, nie? Więc często te rośliny, które gdzieś tam pod naszymi nogami podczas spacerów się pojawiają, nie są tak naprawdę chwastami, tylko możemy także wykorzystywać je na wiele różnych sposobów.
Zatem pochwałę pszczół i innych zapylaczy wygłosiliśmy dzisiejszym spotkaniem za drzwiami lasu. Niechaj mieją Państwo na względzie to, że i te mlecze, i te inne nieszanowane przez nas rośliny no, są potrzebne, tak?
Tak, to prawda. Mniszki.
No, tak. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.